Chcę powiedzieć, że każdy, który by tutaj stanął w tym miejscu, miałby jakąś refleksję podsumowującą ten rok, który w naszej strefie lada chwila zakończy się i rozpoczniemy nowy. I każdy coś w tym roku przeżył ważnego, istotnego i też miałby pewną refleksję, ile było rzeczy nieudanych. Może zadawaliśmy sobie pytania, stawialiśmy prognozy i dziś już możemy podsumować i powiedzieć, czy odpowiedzieć sobie na to, co jeszcze 12 miesięcy temu było zakryte. Już mamy to za sobą, co było zakryte. Już na pewno nie musimy nad tymi rzeczami stawiać znaku zapytania. To już jest za nami. Czy w każdej sytuacji i w każdym momencie możemy na pytania, któreśmy stawiali 12 miesięcy temu, odpowiedzieć? Myślę, że nie. Na wiele odpowiedział Bóg, na wiele możemy odpowiedzieć. Na niektóre ciągle może nie mamy odpowiedzi. Na pewno mogę powiedzieć tu między wami, że jeszcze nie było takiego roku, jak sięgam swoją pamięcią, o którym mógłbym powiedzieć, że nic się nie zdarzyło, że był to rok bezbarwny, szary, nijaki. Może to był rok trudny. Dla wielu zapewne tak. I z nieukrywanym zadowoleniem niektórzy powiedzą, dobrze, zamykamy kartę, skończył się ten rok, następny może będzie lepszy. A jeśli ten mijający nie był nadzwyczajny, to dołożę wszelkich starań, obiecuję Bogu, czy złożę taką obietnicę. Panie, zrobię wszystko, by tego roku ufać bardziej Tobie, by wypuścić lejce z rąk, którymi próbuję kierować w moim życiu. Inni powiedzą, dziękuję Ci Boże, że to był naprawdę błogosławiony rok i tak wiele dobrych rzeczy zdarzyło się. Każdy z nas czegoś innego doświadczył. Co dzisiaj? Z czym dzisiaj nas spotyka Bóg, gdy stoimy na krawędzi zakończenia i wejścia w nowy rok? Pozwólcie, że sięgnę do tekstu z Ewangelii Łukasza, 2 rozdziału, 36 werset do 38. I była Anna, prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego. I była wdową do 84 roku życia i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą. I nadszedłszy tejże godziny, wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. To fragment mówiący o spotkaniu Anny z Marią, Józefem i z Jezusem. Maria i Józef mieli taki zwyczaj. Mieli takie głębokie pragnienie utrzymywania więzi ze świątynią, z tym dla nich wtedy kościołem. I chodzili do tej świątyni, co roku jest napisane. Odwiedzali przynajmniej raz w roku tę szczególną świątynię. Dla nich to miejsce było ważne. Bóg był w ich życiu ważny. To miejsce wzmacniało ich społeczność z Bogiem. A o Annie czytamy, nie opuszczała świątyni. Anna mogła czuć się rozczarowana. Zaledwie 7 lat była w małżeństwie. Marzyła o rodzinie. Marzyła o pewnej stabilizacji rodzinnej. Myślała o swojej przyszłości. A to się po 7 latach skończyło. Jej życie ułożyło się nie tak, jak ona chciała. I mogła być zła. I mogła opuścić świątynię. Mogła się rozgniewać na Boga i powiedzieć, to się nie układa tak, jak wiedziałam, czy jak mówią o Bogu, że On błogosławi, że On się troszczy, że On zaopatruje, że On będzie ze mną. Przeszłam trudny czas. Dlaczego to mnie spotkało? Mogła być obrażona na Boga. Może w tym roku Były sytuacje w naszym życiu, może w waszym, kiedy były powody, aby powiedzieć, jestem obrażony czy obrażona na Boga. Dla chrześcijanina jest to najniebezpieczniejsza rzecz. Noszenie w sobie złości na Boga za to, co mnie spotkało. Z ubolewaniem stwierdzam, że wzrasta liczba ludzi zirytowanych na Boga. Mogą się do tego publicznie nie przyznawać, ale gdzieś w sercu noszą urazę. I zaraz powiem, dlaczego o to ich podejrzewam. Myślą sobie, że Bóg nie jest zainteresowany ich życiem, ich problemami. Myślą sobie, że właściwie to temu Bogu wszystko jedno, co się ze mną dzieje. Nie zadziałał w mojej sprawie, mimo że się modliłem czy modliłam. Kaznodzieje w zborze też potrafią dołożyć i zamiast zachęcić, to zniechęcą. Obrażeni na Boga i dzieci Boże. Jedno z moich kazań brzmiało: kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Jak się obrażasz na ludzi, którzy tworzą zbór i społeczność, to dotykasz źrenicy Bożego oka. To są ci ludzie obrażeni na Boga. Nie na ludzi. Na Boga się obrazili. Rozczarowani, wyczerpani, źli, odchodzą do świata własnych wartości. Byłem gorliwy i wierny. Dałem z siebie wszystko. Mój zbór mnie nie docenił. Byłem wierny Bogu, ale oni mnie zawiedli. W jakiejś sprawie? Może to było? Biblia daje przykład takiego rozczarowanego człowieka. Był nim Jonasz. On miał swoją wizję. Miał swój plan, a kiedy się dowiedział, że Bóg zmienił ten plan, to był tak poirytowany na Boga, a mówiłem, że jesteś Bogiem dobrym, a po co ty mnie ganiałeś, a po co ja w tym śmierdzącym wielorybie przesiedziałem 3 dni i 3 noce? Po co to wszystko? Wiedziałem, że zmienisz, aleś sobie zagrał ze mną. Był bardzo obrażony. Irytował się na Boga. Jego duma została urażona. Może byli tacy ludzie, których duma została urażona, bo ktoś ich nie zauważył. Ktoś się z nimi nie przywitał, ktoś ręki nie podał. Noszą to w sercu. Ale dziś mamy ostatni dzień roku. Jeśli ci się to gdzieś po drodze przytrafiło, zostaw to na zewnątrz już. Nie idź z tym w nowy rok. Oto pierwsza myśl, którą chcę zaakcentować. Trwaj w świątyni, trwaj w zborze. Anna miała powody czuć się zawiedzioną. Ona mogła mieć pretensje do Boga, ale ona zrobiła jedną rzecz. Wybrała, zdecydowała. Będę w świątyni. Ona miała wybór i skorzystała z tego wyboru. Ona wybrała świątynię. Być może, że niektórzy mają prawo czuć się zawiedzeni, urażeni, ale przecież Bóg nie zostawi ich, żeby zginęli. Anna miała świątynię i tam spotykała swego Boga. Chciałbym coś zaproponować tu nam obecnym. Jeśli zbór nie będzie twoim miejscem oparcia, nie będzie nim nic. Jeśli nie będziesz mieć swego zboru, swojego oparcia, są setki powodów, dla których można nie chodzić do zboru, są setki powodów, by być w społeczności. Anna wybrała. Ona wybrała świątynię. Nie opuszczała świątyni. Tam trwała w modlitwie. Miała 84 lata i była ciągle w świątyni. I zobaczcie, jak to był błogosławiony wybór. Że chciała być tam w świątyni. Bo doczekała tego momentu, kiedy przyszedł Józef, Maria, przynieśli Jezusa do błogosławieństwa. A ona, gdyby nie miała tej w swoim życiu decyzji, będę w zborze, będę tu przychodzić, nie oglądałaby tego, co oglądała, nie przeżyłaby tego, co przeżyła. Są preteksty różne, by nie chodzić na nabożeństwo, na spotkania młodzieżowe, na szkółkę niedzielną, na próby chóru, próby grupy uwielbiającej. Ale jeśli by przyszła taka myśl komuś, może tak wiele stracić. Gdyby Anny nie było w świątyni, ona by nie usłyszała błogosławieństwa Symeona. Ona by nie zobaczyła na własne oczy tego, na którego wszyscy czekali. Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Mówię to tylko gwoli przypomnienia i zachęcenia, siostry i bracia, bo wiem, że chętnie chodzicie, że chętnie uczestniczycie w życiu Kościoła i zboru. Ale gdyby, to nieśmiało przypominam. Uczyńmy nadchodzący rok dla siebie takim wyzwaniem. Nie opuszczę nabożeństwa bez istotnego powodu. Będę w zborze, bo mogę wiele stracić z Bożego błogosławieństwa. Wezmę udział w pracy, jaka jest do wykonania, bo chcę najpierw zadbać o domowników wiary, a więc tych, którzy czekają na moją służbę w tym zborze. Zapytam jak Izajasz, kogo poślę, kto tam pójdzie. Czasami chcemy całemu światu pomóc. Twoja siostra w Chrystusie, twój brat, może czekają od miesięcy na twoje usługiwanie, ale chcesz pomóc całemu światu. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Apostoł Paweł powiedział to w liście do Tymoteusza. To opuściłeś swoją świątynię. Anna nie opuszczała świątyni i przyszło Boże błogosławieństwo do jej życia. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Anna dała swoją obecność w świątyni. To nie była strata czasu. Ona dała swoją służbę. Ona nie była tylko konsumentem, ale była i dawcą. Znacznie więcej spotykamy konsumentów niż dawców. Zawsze są ludzie, którzy mówią, mnie się należy, ja chcę, ja potrzebuję. A czy wiesz, jakie są potrzeby tego zboru? Czy znasz tylko swoje potrzeby? Bo ja potrzebuję. Czy masz swój dom duchowy? Swoje miejsce duchowego życia? I nie mówię tylko tu o obecności teraz, w tym miejscu. Czy masz duchowe miejsce odpoczywania? Chcę, by to miejsce było twoim miejscem odpoczywania duchowego, twoją duchową oazą. Ja nie chcę, by to był tylko zbór twój, dom, ale duchowe miejsce, w którym odpoczywasz duchowo, w którym spotykasz Boga błogosławiącego. Ale jeśli może za miskę soczewicy chcesz oddać tę społeczność, mówię o rzeczach trudnych i ważnych. To miejsce jest miejscem, do którego się chcę przylepić jak Anna. Ona się przylepiła do świątyni, nie opuszczała jej i doświadczyła wielkiego Bożego błogosławieństwa. Spotkała Zbawiciela, spotkała Mesjasza, spotkała Jezusa Chrystusa. Gdy masz duchową oazę, to spotykasz Jezusa błogosławiącego, przychodzącego ze swoją łaską, naprawiającego najtrudniejsze sytuacje życiowe, dającego pokój twojemu życiu duchowemu. Czytamy dalej, że Anna służyła Bogu w postach, modlitwach, dniem i nocą. Anna nie odmawiała modlitw i nie odprawiała postu. Ona służyła w tym Bogu. To nie było odprawianie postu i modlitwy. Ona tym żyła. To było jej duchowe życie. To była jej duchowa odpowiedzialność. Stała przed Bogiem w świątyni, w modlitwie. Gdy było potrzeba, była w poście. Tu w tym miejscu mamy możliwość wsłuchiwania się, uczenia ze Słowa Bożego. Mamy możliwość bycia nauczanymi. Mamy tu możliwość bycia we wspólnej modlitwie, w grupach modlitewnych, w pracy charytatywnej, w pracy w zborze. Kto widział Cię w tych rzeczach? Czy widziano Cię tu, czy gdzie indziej? Dom Boży to miejsce takiej modlitwy, takiej służby. Uczniowie tego naśladowali. W Dziejach Apostolskich czytamy, że wszyscy trzymali się wiernie nauki apostołów, trwali w łączności braterskiej, uczestniczyli w łamaniu chleba i oddawali się modlitwie. Oni tego naśladowali. Trwanie w łączności, we wspólnocie, realizowało się w zborze, w domu modlitwy. Chcę to mocno zaakcentować, że my nie potrzebujemy tylko wspólnych nabożeństw. Potrzebujemy trwania we wspólnocie, bycia z sobą razem, poza nabożeństwami, tworzenia wspólnoty. Potrzebujemy tej służby, modlitwy i postu. Bo gdy nadejdzie kryzys, gdy nadejdą trudne chwile, znajdziemy oparcie właśnie w tej wspólnocie, w tym byciu z sobą. Kiedy może nie będzie można się spotkać w zborze, a jednak będziemy tworzyli wspólnotę, bo będziemy jeden o drugiego się modlili. Wszystko się może nagle skończyć. Wszystkie możliwości mogą być stracone. Co będzie nas trzymać? Będziemy pięścią wygrażać niebu? Jeśli trwamy w społeczności, jeśli mamy miejsce duchowej stabilizacji, to wiemy, do kogo możemy przyjść. Ta służba, usługiwanie, to wynika z serca, z oddanego Bogu serca. Z potrzeby bycia we wspólnocie, z przyjemności zajęcia miejsca z drugim człowiekiem razem, z przyjemności modlitwy, że dziś razem siedząc tu możemy tworzyć społeczność, rodzinę Bożą. Niektórym brakuje na to czasu. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy zacytowałem Jima Cymbalę, który w swojej książce powiada: dziś dla niektórych ludzi pojawienie się w zborze jest takim ciężarem, że niedługo zaczną wysyłać faksy z uwielbieniem. Ale dziękuję Bogu za tych, którzy widzą swoje miejsce tu w zborze, w społeczności. Chcą współodpowiadać za tę społeczność. Kochają ją. Tu się realizuje ich życie duchowe. Tu za każdym razem zajmują swoje miejsce. Nie myślą tylko o sobie, ale myślą o innych. Trwają w modlitwie, w postach, o zbór, o małżeństwa, o młodzież, o seniorów, o pastora, o radę starszych. Budują duchowy autorytet zboru. I chcę powiedzieć, dziękując, że robicie to dla siebie, dla waszej przyszłości, ale przede wszystkim dla Pana. Cokolwiek czynicie, powiada apostoł Paweł, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Uczyńmy z tej myśli zasadę. Będę w świątyni, będę w zborze. Wykonam pracę, jaka będzie do wykonania. Gdy pojawią się problemy, wpakuję się może w problemy. Nie będę zniechęcony, ale będę szukał tu rozwiązania. Nie będę stronił od zboru, ale właśnie wtedy, gdy będę miał największe problemy. Gdy was one dopadną, wtedy przyjdźcie tu. I szukajcie rozwiązania, nie próbujcie sami. Bo z powodu Bożego błogosławieństwa jesteśmy tu, w tym miejscu. Jesteśmy razem. Po trzecie, Anna w tym fragmencie, który przeczytałem, powiedziane jest, wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim. Tego chciałbym, byśmy się uczyli w nowym roku. Byśmy uczyli się wielbić Boga i mówić o Nim we wszystkich sytuacjach, w każdej sytuacji. Nie o sobie, jacy to jesteśmy dobrzy lub źli, jacy zdołowani, a jak nam ktoś na odcisk nadepnął, jak paluszek skrzywił, jak nasza duma jest urażona, ale jak Bóg działa. Abyśmy mówili o tym, co Bóg czyni. Jak On działa w moim i Twoim życiu. Jak możemy się podzielić świadectwem. Czy to nie jest wspaniałe, gdy możemy wspólnie przeżywać tę radość, gdy wiemy, że ktoś został uzdrowiony. Anna chwaliła się Bogiem. I można to robić w różnoraki sposób. Nie tylko w grupie uwielbiającej, nie tylko w grupie modlitewnej. W przede wszystkim tu siedząc, zajmując miejsce przez swą aktywną obecność, przez śpiew, modlitwę, dobre słowo, świadectwo, przez chrześcijańską postawę. Przypomnę wam jedną Annę, nie tę akurat, matkę Samuela. A ona, gdy się modliła, jak ona chwaliła Boga? Gdy prosiła Boga o dziecko, trwała dniem i nocą w świątyni. Wielu ludzi ma ważne sprawy do załatwienia z Bogiem. Przychodzą do zboru i mówią, bracie, to jest sprawa życia i śmierci. Bo modlił się raz, nie przyszła odpowiedź, już nie jest sprawa życia i śmierci. Już zapomniał. Na następną środę, czy na następne nabożeństwo, już to nie jest sprawa życia i śmierci. A przecież nie został problem jeszcze rozwiązany. I modliła się Anna i rzekła, weseli się serce moje w Panu. Wywyższony jest róg mój w Panu. Szeroko rozwarte są usta moje nad wrogami mimi. Gdyż raduję się ze zbawienia tego. Nikt nie jest tak święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie. Nikt taką skałą jak nasz Bóg. Nie mówcie ustawicznie, wyniośle. Niech nie wychodzi zuchwalstwo z ust Waszych. Gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie. Bogiem, który waży uczynki. Łuk bohaterów będzie złamany, lecz ci, którzy się potkną, opaszą się mocą. Syci wynajmują się za kawałek chleba, głodni przestają głodować. Niepłodna rodzi siedmiokroć, a ta, która ma wiele dzieci, więdnie. Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia. Strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza. Pan zubaża, ale i wzbogaca. Poniża, ale i wywyższa. Wywodzi z prochu biedaka, podnosi ze śmietniska ubogiego, aby go posadzić z dostojnikami, przyznać mu krzesło zaszczytne, albowiem do Pana należą słupy ziemi. On na nich położył ląd stały. Anna tak chwaliła Boga w swojej modlitwie. Myślę, że podobnie uczyniła ta Anna, o której tu czytamy w Ewangelii. Myślę, że możemy w tym miejscu powiedzieć, chcę, Panie, doświadczyć Twojej obecności tutaj, w tym miejscu. Chcę tę miłość, którą Ty mnie ogarniasz, oddać innym w różnoraki sposób, w moim usługiwaniu, w mojej służbie. A ta służba to moja modlitwa, to moje usługiwanie, to mój post, to moja praca rąk. Nie chcę czekać tylko na ducha modlitwy, ale będę się modlił. Nie chcę być tylko pobudzony i może za tydzień, za dwa, może za trzy miesiące zabiorę się do jakiejś służby. Ale chcę teraz to zacząć robić. Oby nie przyszła taka kiedyś myśl do naszego serca, nie ten zbór, to przecież inny. Bądźmy jak Epafras. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, powiada apostoł Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Jesteśmy po kolejnym roku Bożej łaski i Bożego błogosławieństwa. I miejmy dobre słowa jedni dla drugich. Dobre słowa dla siebie wzajemnie. Nie jestem prorokiem ani wróżbitą. Nie powiem wam, jaki będzie nadchodzący rok. Nie wiem, jaki on będzie. Wiem jedno, że jeśli będę trwać w Bogu, w świątyni, w zborze, jeśli będę razem z wami, to wiem, że będzie to kolejny rok Bożego błogosławieństwa. Jaki będzie on na końcu, to zależy od nas. Jak go zepsujemy i wtedy może żegnając go będziemy też mogli narzekać na siebie. Albo jak będziemy funkcjonować blisko Pana, w Jego świątyni, w modlitwach, w służbie, w postach, w usługiwaniu, wtedy będziemy mogli tylko z radością przyjść tu i śpiewać pieśni uwielbienia i dziękczynienia. Bo Bóg błogosławił i On chce błogosławić. Dojrzałość to nasze chrześcijaństwo w praktyce. I myślę, że tego roku będziemy zdawać przed Bogiem taką maturę, egzamin dojrzałości. Pragnieniem Jezusa, gdy On powiedział, ten dom, dom mojego Ojca jest domem modlitwy, domem służby, domem usługiwania. Tam chciał ogłaszać ludziom radość i pokój, aby nie byli w goryczy, aby nie byli rozgoryczeni, aby byli zachwyceni obecnością Bożą, tym, co On robi w ich życiu. Dlatego te trzy rzeczy tylko uczyńmy takimi priorytetami, które będziemy chcieli wspólnie realizować. Nie opuszczała świątyni. To pierwszy priorytet. Służyć Bogu w postach i w modlitwach. To drugi. I wielbić Boga i mówić o Nim wszystkim. To trzeci. Myślę, że proste one są do zrealizowania. Nietrudne, gdy trzymać się Pana będziemy. I wierzę, że taki ten rok, który jest przed nami, może być, gdy Bogu oddamy siebie w dyspozycję. Podziękujmy Bogu za to, co jest już za nami, co przeżyliśmy, gdzie już nie musimy znaków zapytania stawiać. I prośmy Boga o Boże prowadzenie w tym, co nadchodzi. Powstańmy. Zachęcam do takich indywidualnych jeszcze modlitw, dziękczynnych, uwielbiających, czy też proszących.